Hello, muy draghi.
Evviva España.
Ja w pewnym momencie przestałem, nie odpowiedziałem ci na WhatsAppie na kolejne pytanie, bo wtedy padł jakoś gdzieś w tej okolicy gol Lamina Yamala, 17-latka. Najpiękniejszy, chyba nie wiem czy Guler, czy on, najpiękniejszy gol na tych mistrzostwach. Szczena mi opadła na dół. Ale był taki moment, chwilę po tym, jak już przestał się cieszyć, że miałem wrażenie, bo kamery pokazały to tam tylko przez sekundę, dwie, że chłopak był wzruszony tym momentem. Miałem wrażenie, że przygniótł go ogrom sytuacji, w jakiej się znalazł. Dopiero po fakcie, w sensie emocjonalnie. Ja się cały czas zastanawiam, mój drogi, czy to nie za szybko. Czy my to też możemy przełożyć na piłkę koszykową, to co się dzieje w piłce nożnej. Bo to jest chłopak, który skończył dopiero niedawno 17 lat.
Jeszcze nie skończył.
Jeszcze nie skończył.
W sobotę
skończy 17 lat. I to jest człowiek, który już gra półtora roku, rok przynajmniej cały na poziomie, no nie chcę powiedzieć, że to jest najwyższy poziom, bo to jest Barcelona z Robertem teraz.
No właśnie, a może ten smutek taki był, wiesz, taka refleksja, o kurczę, a tam jest ten Robert. Ja będę musiał z nim grać, o matko. Jestem już taki świetny, ale tam jest ten Robert.
Ale cofam, to jest najwyższy poziom, bo to jest Barcelona, jeden z najpopularniejszych klubów na świecie.
Tak, to na pewno.
I na przykład w tym meczu nie grali Pedri, który ma 20 lat, 19. W tym meczu nie grał Xavi, który ma 18-19 lat, też coś koło tego. To też są gracze Barcelony, którzy też szybko przyszli grać. I szybko okazało się, że zostali w czasie dokonanym, ale zostali wyeksploatowani. Za szybko zaczęli grać zbyt duże minuty. I cały czas jest ta obawa, to raz, dwa.
No dobrze, ale przepraszam, zobacz na przykład na Messiego, zobacz na Ronaldo.
Wiesz co?
Bardzo wcześnie zaczęli.
Dobrze, ale nie wiem, czy to są dobre porównania, bo to są czasy sprzed, wiesz, 17 lat temu. Cristiano Ronaldo miał 17 lat, jakieś 100 lat temu, jak się patrzy na to, jak on gra teraz.
No nie, ale wiesz, no nadal
tu gra. Mamy dosyć świeże przykłady jeszcze, wiesz, z tego samego zespołu.
Dawaj więcej, teraz coś o Lebronie.
Ale to raz, dwa, ten moment, jak on przystawił tak jakby nos do swojej dłoni, czy dłoń do nosa, chwycił się dwoma palcami za zewnętrzne strony nosa pod oczami, bo był taki moment, tak się na chwilę, wiesz, jakby do kościoła wszedł, nie? Jakbyś go tak ten... Był taki moment, przez chwilę kamera to pokazała. Nie wiem, czy my za wcześnie tych chłopaków nie wrzucamy na takie wysokie... Na takie...
Ale to co, mamy czekać do co? Że piłka od 21 lat dopiero? Profesjonalna?
Gdzieś może być ten pułap. Wiesz, to jest kapitalizm, to co my robimy teraz. Ty zaczynasz od Viva Espania, wiesz, zaczynamy mówić o tym golu, wiesz, produkujemy. Ja, wiesz, szczerze podniecony tym, pokazuję ludziom, patrz, 16-latek biega, 17-latek biega. Mówię, zobacz, jak on wygląda, to dziecko jest. Jeszcze jestem sam częścią tego, zdaję sobie sprawę, że jestem podniecony tym. Ludzie też są pewnie podnieceni, jak patrzą, wiesz, porównania do Leo Messiego, że Leo Messi strzeliłby takiego samego gola. Nie jestem pewien, czy to dobrze, że tak jest, że tak młodzi ludzie grają na tak wysokim poziomie. Raz mówię zdrowotnie, ty masz kontrargumenty w postaci, wiesz. No mówię, sprzed 17 lat, inny temat. Może nie byli aż tak obłożeni grą, nawet jak teraz są ci ludzie, którzy grają współcześnie w piłkę. A dwa, psychologicznie. Nie wiem, czy to nie za wysokie progi. Cieszę się bardzo, że Hiszpania wygrała, to na pewno.
Wiem, zaraz po drugiej stronie Yamala postawimy karierę Frediego Adu.
Ona odbyła się głównie w Football Managerze. To jest ta kariera, tak? Menedżerze?
Tak, głównie tak. Ale no wiesz, też były ogromne oczekiwania, 15-latek z Gany, Stany Zjednoczone, bramka w kadrze. No i potem to wszystko się rozsypało.
A przez co się rozsypało?
No właśnie chyba ta ogromna presja, wiesz, której on na koniec dnia nie wytrzymał. Jest taki, jest podcast o tym cały, nie wiem, 7 odcinków na temat dlaczego nie udało się wielkiemu Frediemu Adu. I on opowiada tą swoją całą historię i płaczesz po prostu. Mówisz sobie, Freddy, chciałbym cię przytulić. Dlaczego to tak musiało być? No, ale wiesz, możemy mówić też o Kwame Brownie, możemy mówić o wielu graczach młodych, którzy, wiesz, gdzieś się stoczyli, zniknęli, nie udźwignęli. No, to jakby sport jest tylko dla największych na koniec dnia.
Rozumiem, tak, ale mówimy o 16-latkach, o 15-latkach. Ja sama wiem, dzieci w tym wieku. Wystarczy mieć dziecko w tym wieku, chyba, żeby sobie wyobrazić swoje dziecko na Camp Nou teraz, nie?
No to by robiło.
Jest to łatwe
to
chyba.
Robiło wrażenie, tak.
Wrażenie?
No tak.
Jakie wrażenie? Co za wrażenie by robiło? Robiłoby wrażenie na mnie, bo ja bym się cieszył, tak? Jak głupi, zastanawiając się, 15-latek, patrz, i zaraz sobie myślał, czy no, na pewno dobrze jest. To robiłoby wrażenie na kim?
No na wiesz, no na ojcu. Jak miał ojca, miał dziecko grające na Camp Nou, no wiesz, spadłem z krzesła.
W tym sensie, nie martwiłbyś się o to? Jakbyś spojrzał na swojego syna teraz i on wygrał na Camp Nou, nie martwiłbyś się o jego przyszłość? Znaczy nie chcę ci wciskać dziecka z kąpielą w tym sensie.
Ale wiesz, no trochę wiesz, no ten czas jest teraz. No. Ilu ludzi ma taką szansę?
Ale wiesz, czym jest kłopot? Bo patrz, masz Javiego, masz Pedriego, który jest znowu kontuzjowany. Pedri przez 2 lata grał 20 meczów. Javi jest kontuzjowany, to już drugi sezon z rzędu, Jamal pięknie fika. Mamy też tę historię, nie chcę tego tak bardzo porównać, ale można oczywiście, mam tę historię. Rok temu rozmawialiśmy o tym, co się dzieje z high schoolem, z AAU. Tam były badania, że koszykarze są zajeżdżani w zbyt młodym wieku, za dużo grają, za dużo biegają. Druga rzecz to jest taka, że widzisz, jak zaczynasz tą karierę w wieku 15-16 lat, wchodzisz tak wysoko, równie dobrze możesz ją skończyć w wieku 20 lat już.
Może tak
już nie być tym. W wieku 20 lat jesteś młodym człowiekiem wciąż jeszcze i karierę masz już za sobą. Chyba nie jest dobrze psychicznie, psychologicznie dla ludzi, żebyśmy tak takie sytuacje mieli. To za wcześnie. Jeszcze nie jesteś w ogóle, dorastasz dopiero. 20 lat? Mi jest trudno sobie przypomnieć, co myślałem, jak miałem 20 lat. Chyba nic nie myślałem. Nie analizowałem tego, gdzie jestem, co robię. Wiesz, i lądujesz po swojej krótkiej karierze, 5-letniej, w wieku 20 lat. Jest takie zagrożenie, że tak może być. No mówię, Pedri, Javi, to mam wrażenie, że to się może tak odbywać teraz z nimi.
No, może tak być. No.
Przejdźmy do ligi letniej.
Ludzie chcą to oglądać. No. Ludzie lubią takie.
Wiem, ale czy to dobrze jest, że ludzie chcą to oglądać? Wiesz, mój drogi, no wiesz, kapitalizm, zobacz, do czego nas doprowadza, do wielkiej polaryzacji w każdym kraju teraz. Ludzie się zabijają, więc też nie mówmy, że pieniądz, że wiesz,
że kapitalizm jest źródłem polaryzacji?
Jest jeden z powodów, no. Dlaczego? A dlaczego ma nie być? No tak myślę. Demokracja, kapitalizm, do tego nas prowadzi, do tego nas doprowadziło. Zobacz, no podejrzewam, że to może być jeden z powodów. Zobacz, ile masz sytuacji, które są podobne do sytuacji.
Jeżeli polaryzacja była przez kapitalizm, to byliby, wiesz, no tak, partia biednych i partia bogatych, ale to chyba tak nie działa.
Jest u nas, przepraszam, PiS jest partią biednych, Platforma jest partią bogatych, umówmy się.
Od kiedy?
No od zawsze. Zobacz, gdzie PiS wygrywa, gdzie Platforma wygrywa. Platforma wygrywa w dużych miastach, PiS wygrywa na wsiach, no proszę cię. W wielu krajach tak jest, w Republice Niemieckiej, czy to jest Republika, w Niemczech jest tak, że RFN, tak? Bogatszy RFN, tam wygrywają partie liberalne, w NRD... Jakie partie? AfD ma cało. We Francji jest podobnie. No, Francja jest trochę inaczej na tej mapie, nie? W Stanach Zjednoczonych jest podobnie. Na wybrzeżach wygrywają demokraci, w środku Stanów biedniejszych wygrywają. Czy to można nazwać jeszcze republikanami? Republikaninami. Mhm.
Dobrze,
że... mój drogi. Liga letnia.
Tak.
Jasmine Paolini z Łodzi. Jej mama, nie kojarzysz? Jasmine Paolini?
Nie.
Srebro, złotko. Ona ma dopiero 28 lat, wygląda jakby miała 18 lat. Tenisistka, która jest rewelacją tego sezonu. Ale dobra, nie mówmy o tenisie. Lauri Markkanen, Brandon Ingram. Tu się zatrzymaliśmy w naszej...
Tak.
Wycieczce po free agency.
Stoimy. Stoimy chyba.
Więc możemy podsycać, tak? Tylko.
Ale już są takie, rozumiem, takie flashbacki, znaczy takie też, no może ten Ingram jednak zostanie, może tutaj się jednak nic nie wydarzy, może coś tam zrobi, rok na rok się przedłuży, albo tam na dwa, albo już tak, no nie bardzo widzę rynek dla tego Ingrama po przejściu do Rozana, w szczególności do Sacramento. No jaki zespół mógł za Detroit się wychyla, Utah robi jakiś taki myk, się wychyla. No nie, to chyba to nie są, to nie jest, wydaje mi się, że Ingram przestał być takim polaryzującym nas, znaczy takim, wiesz, polaryzującym to złe słowo, ale takim graczem, który by nas ekscytował w kontekście tego, gdzie będzie Ingram za dwa lata.
Ogromnym rozczarowaniem były jego playoffy z Oklahoma City Thunder. Był opcją numer jeden pod nieobecność Ziona Williamsona i rzucał 14,3 punktu na skuteczności 37% z gry i 25% za trzy w czterech meczach sweepu od OKC i to otworzyło oczy ludziom, że Brandon Ingram no, nie jest wart maksymalnych pieniędzy, skoro nie może sam zagrać trochę lepiej, chociaż 14 punktów to nic jest.
No tak, to jest.
I on domaga się 200 bilionów dolarów przedłużenia kontraktu od Pelicans przed ostatnim rokiem kontraktu. Brian Windhorst donosi dzisiaj, ani też, co donosi dalej Brian, nikt inny nie kwapi się, żeby dać mu takie pieniądze, więc znalazł się w takim kuldesaku, w sensie, co dalej.
No dobra, ale jeszcze przez rok teoretycznie może grać, a potem będzie to wolnym agentem?
Mhm. Ale nie chcesz tracić wartości, nie? To też jest tak samo z Laurim Markkanenem, nie? Że możemy jeszcze zobaczyć to, że Ingram i Markkanen nie zostaną przehandlowani. Następnie Markkanen 6 sierpnia, bo to musi się w ogóle wydarzyć tak. Dokładnie 6 sierpnia, Markkanen przedłuży kontrakt z Jazz. No i będzie mógł zostać przehandlowany do 6 lutego, czyli do trade deadline.
Tak.
Z Ingramem sytuacja może być podobna, że Pelikan z nim na końcu przedłużą kontrakt i dalej będą go handlowali, tylko że nie wiem, czy Markkanen...
No nie, ale to wtedy wiesz, no, ale masz 200, znowu masz 200 milionów na liczniku, no to wiesz, to już jakby pozbycie się takiego gracza może być trudne.
Mhm. Ale z drugiej strony...
Paradoksalnie to, że on będzie miał pieniądze, w sensie, że będzie ten kontrakt, nie powoduje, tak, że to... jego wartość wzrasta, wręcz przeciwnie.
No. No nie lądują też na wolnej agenturze gracze. Wiesz, co byś zrobił, gdybyś był Pelicans? Ja bym chyba z nim jednak próbował przedłużyć kontrakt, żeby nie tracić go za nic. Nie? Też pamiętajmy, że Ingram miał 2 lata temu, przed 2 laty, doskonałą serię z Clippers, gdzie po tamtej serii, ja mówiłem, pamiętasz o nim, że on może być top 15 graczem, grał na 30 punktów tamtej serii, bez, kto tam nie grał, nie pamiętam, kto nie grał. Był najlepszym graczem tamtej serii, przegranej chyba 2-4 wtedy. To no nie było dzisiaj, tak daleko, tak
też,
dawno temu nie było.
Też masz taką nadzieję chwilą, jeszcze?
To przed chwilą mówiłem, jak grał, nie? Więc oceniałem no jego tak. Po tym, co zrobił. Teraz jest w prime, nie? Więc już tu się nie ma czym, wiesz, ekscytować, że tam nastąpi jakiś wielki progres. Natomiast no, jest to gracz, który gdyby miał jeszcze 2 lata ważnego kontraktu, gdyby miał 2 lata, nie rok, nie? To byłbyś wyjął za niego 2-3 pierwszorundowe piki. Więc dlatego przedłużenie kontraktu i dalej handlowanie go może jednak być tym, co na końcu Pelicans no, zrobią, bo no, nie chcą go tracić tak no, po prostu.
No tak. No tak.
Tylko, że z drugiej strony, jak patrzysz na pierwszą piątkę Pelicans i masz sobie postawić, podpisał kontrakt Daniel Tice z Pelicans, nie? I Tice jest teraz ich jedynym centrem, oprócz Iwa Missiego, jak patrzysz na ludzi, którzy są, patrz, CJ McCollum, Dejounte Murray, Brandon Ingram, Herb Jones, Trey Murphy, 5-6, Zion Williamson.
Alvarado.
Nie, to nie ten poziom jest. Mówię o starterach potencjalnych.
Aha.
No,
więc... Cały skład podajesz, bo podajesz 6.
Tak, bo są bardzo dobra szóstka. Ty jesteś fanem Treya Murphy'ego, dlatego go dodałem. Bo tak to bym dobrze powiedział 5, nie? CJ, dobrze. McCollum, Dejounte Murray, Brandon Ingram, Herb Jones i Zion Williamson. To brzmi jak 5, ale nie chcesz zaczynać z Zionem na centrze. No nie, nie chcesz no grać z Zionem na centrze. Chcesz zacząć z centrem i ewentualnie ten downsizing robić dalej w drugiej, w czwartej kwarcie, jakkolwiek, nie? Jest tłok tutaj do gry, bo jest jeszcze Trey Murphy. Ingram, McCollum, Zion razem, gdy są na parkiecie, to są drużyną na zero na końcu, w sensie na 50%. gdy grają, gdy zastąpisz Ingrama Trajem Murphym, gdy zastąpisz Ingrama Herbem Jonesem, to to się nie zmienia. W sensie nie idzie w dół, nawet chyba wyżej te trójki działały w poprzednim sezonie, gdy Murphy był na boisku, zwłaszcza. A więc to jest takie dla Pelicans. No to jest ciężka sytuacja tak naprawdę dla Pelicans, bo oczywiście, tak jak powiedziałeś, nie chcesz wchodzić w 200, ile, 200, ileś milionów dolarów Ingrama teraz, gdy wiesz, możesz go zastąpić, bo możesz go zastąpić różnymi ludźmi. Ja myślę, że możesz go zastąpić, chciałbyś inaczej ten zespół wzmocnić, coś. Oni potracili dużo głębi też, może tutaj byłby taki deal.
No tak, stracili Danielsa, stracili...
Nansa, no.
Nansa.
To są rotacyjni gracze i tak mieli niezłe głębie, ale...
No, ale też problemem przecież Pelicans od przynajmniej dwóch lat są kontuzje. No i kontuzje potencjalnie najlepszego gracza, czyli Zajona Williamsona, na którego nigdy nie jeszcze możesz liczyć. Mm-hmm. No i to jest ten taki problem, który ten zespół ma i nie jest w stanie przebić pewnego sufitu. No, bo wydaje się, że tam suma talentu jest dużo większa niż wynik, który oni osiągają w ciągu ostatnich dwóch lat.
No i masz takie mecze, jak to chyba najlepszy mecz Zajona Williamsona w poprzednim sezonie. To był ten mecz, w którym się kontuzjował, tak?
Tak.
Plain? Lakers? Tak. Ile tam było? Tak. 16, patrzę. 40 punktów. 106-110 Pelicans przegrali. To był ten mecz Zajona.
Także masz rację, że to nie jest łatwe i być może na koniec dnia niestety nie chcesz stracić gracza, jakikolwiek by on nie był, no, bo być może jakoś, tylko że jak on będzie dobrze grał, no to go nie handlujesz, tak? Z drugiej strony, wiesz, no jak, nie wiem, jak tam te pieniądze się do końca układają, musiałem spojrzeć na salary cap, ale to nie jest klub, który tam specjalnie szasta.
No tak, te kontrakty, poza tym kontraktem Zajona, który jest tam lekko, aż on nie jest tak bardzo niegwarantowany. Kontrakt Mareja nie jest tak duży, McColluma też nie jest tak duży, ale chodzi o ten extension dla Herbiego Jonesa z zeszłego roku, przedłużenie kontraktu, też nie jest duże. 54 miliony dolarów za 4 lata. To nie jest duże przedłużenie, które rok temu, to jest małe, wiesz, no Herb Jones za około mid-level, to jest bardzo dobra umowa.
No wiesz, albo próbujesz, wiesz, wyłapać jakąś gwiazdę właśnie oddając kogoś, Murphy'ego albo Herba Jonesa razem z Ingramem. No ale o jakich graczach mówimy z drugiej strony?
Trey Murphy teraz może podpisać przedłużenie kontraktu, więc mamy doniesienia z Nowego Orleanu z maja, że to może być więcej niż 100 milionów dolarów łącznie. No jakiś, to może być tyle, jakieś 30, 25,
to chyba,
30,
to chyba,
coś takiego.
To chyba nie powinno dziwić. No. Mhm. Takie pieniądze.
Więc to nie są jeszcze aż tak duże umowy, ale no, nic tu takiego wielkiego nie wskakuje, ale no, gdzieś będzie ten kłopot, żeby pani, jak się pani nazywa, nasza pani z Pelicans?
Starsza pani z Pelicans.
Starsza pani z Pelicans, właścicielka, żeby ona tutaj miała płacić za to wszystko.
Wiesz, ja myślałem, że oni w kontekście tego braku centra, że oni się wychylą po Paula Reeda może.
I oni się może wychylili po Paula Reeda. Nie wiem, czy mogliby tak zdjąć w to miejsce, które mają jego kontrakt, bo został przejęty do Pistons z waivers. Może byli tam ustawieni jako drugi, trzeci, czwarty, piąty team i do Pistons to poszło. Już zapomniałem, w jaki sposób to idzie do waivers. Od dołu tabeli, tak? Kto był na niżej tabeli, ma największe szanse, żeby zdjąć kogoś?
Jak jest kilku, to chyba tak.
Kolejność jest jakaś, zapomniałem już o tym. Ale widzisz, Pelicans wydaje mi się najciekawszym składem właśnie przez to, o czym przed chwilą powiedzieliśmy, ilu graczy wymieniliśmy, jak to wszystko ugryć, jak to wszystko rozegrać, co dalej zrobić. Oni nie skończyli jeszcze tego lata, mam wrażenie. No, będę zdziwiony, jeśli tym składem, który jest teraz, rozpoczną sezon, ale... Kto mógłby chcieć Brandona Ingrama? To jest to. No, więc kto mógłby go chcieć? No. Warriors?
Nie, Warriors, jeżeli
a Warriors schodzą, tego... tak, po pieniądze, tak. Oszczędzają, wiesz, zeszli się... poniżej drugiego apronu.
Nie? I też wydaje mi się, że oni też mają trudny kontrakt, z którym próbują coś zrobić, czyli Andrew Wiggins.
No tak, ale wczoraj patrzyłem na umowy Kyle Andersona i Buddy'ego Hilda. To są umowy na poziomie non-taxpayer mid-level. 8 milionów dolarów startują. Hilda i Kyle Andersona. To są świetne umowy.
Brawo.
Nie?
Brawo,
tutaj. Więc to nie są tak duże. To nie są tak duże zarobki teraz razem, jak patrząc.
No plus ten, plus dyszkę. Mniej niż 10 dostaje przecież ten. Również Melton, tak?
No 12, ale za jeden rok 12, tylko. Nie?
Za jeden rok.
No. O, Boże, dobrze, pomyślimy. Ingram. Jeszcze nic takiego nie wyskoczyło, gdzie Brandon Ingram mógłby pasować. Ja cały czas myślę, ale nie wiem, mamy Brandona
Chicago,
Millera.
Może Chicago.
Ale
może
po co? Chicago chce tankować ten sezon, więc nie wiem.
To nie, to Chicago nie.
Charlotte nie, Brandon
nie,
Miller.
Nie, dobrze, ale dobrze, a Brooklyn?
Brooklyn też chyba chce tankować. Chociaż widziałem już w tym sezonie chociaż chcę tankować, bo już widziałem wypowiedzi Shona Marksa na konferencji prasowej dwa dni temu, który już mówił, że za rok to wcale, że za rok. Za rok to oni będą mieli 70 milionów dolarów w cap space'u pewnie, więc...
Powtórzę to jeszcze raz, i nadal są w Nowym Jorku.
A oni myśleli, że to będzie proces Brooklyn Nets i znowu się zawiedli. Minnesota, co ja mówię.
No to, dobrze, co dalej?
Ktoś musiałby się zgodzić na te pieniądze, które on chce, nie? On musiałby przejść do drużyny, która od razu będzie chciała z nim podpisać przedłużenie.
Orlando?
Też nie. Francji, Bankero są na tym.
Bankero, tu nie masz. Tu nie, chyba tu jest ten.
Dobrze. A Lauri Markkanen jest ciekawszą postacią.
A San Antonio jakiś taki coś? Zasmuciło mnie, że Bassi został wyrzucony z tej ligi.
No, ciekawy, czyj teraz Charles będzie, jak już nie będzie Bassi. A Charles skontuzjował ACL-a. My mówiliśmy o nim sporo, raz na tydzień.
Przykro, że go tak wyrzucili.
No, tak się traktuje takich Charlesów niestety. Szkoda. Nikt jeszcze nie zdjął Charlesa Bassi z licytacji? To też dziwne, ale to dowodzi tego, że jesteśmy w 2024 roku, nie w 1724 roku. Lauri Markkanen też jest ciekawa sytuacja. Lauri Markkanen jest w ostatnim roku kontraktu.
Jest.
Mhm. 27 lat.
Na dobrych pieniądzach.
Brzez go handlują. Teraz
ale
szukają.
Właśnie ja nie wiem, czy ten Danny Ainge nie gra jakiejś takiej gierki.
No bo on na końcu może go...
Na gorszy go przedłużyć.
Już są sorsy, że może go przedłużyć 6, tak? I 6 i tylko 6. 6 sierpnia jest pierwszym dniem, gdy może z nim przedłużyć kontrakt, ale też ostatnim dniem, żeby się zmieścił przed trade deadline? Czy my już wiemy, że trade deadline będzie 6 lutego? Może już wiemy. Nie sprawdzałem tego, trzeba zobaczyć, to jest czwartek.
Ale to nie jest tak, przepraszam, ja może jesteś pozmieniało, ale to nie jest tak, że zawsze ten grudzień to był taki moment, kiedy jest taki, że od pewnego momentu, że już od grudnia możesz handlować wszystkich, niezależnie kiedy ich podpisałeś?
Wiesz co, to jest according to John Hollinger, to co przed chwilą powiedziałem.
A, to klękamy teraz.
Nie, może chodzić o przedłużenie kontraktu i to faktycznie o przedłużenie, wiesz, nie o podpisanie, może okay, to jest różnica, nie? Bo to też nawet ma sens taki, wiesz, no równie dobrze możesz z nim przedłużyć teraz i zaraz go przehandlować, tego chyba nie chcemy robić. Już mieliśmy takie sytuacje i z tego odeszliśmy w CBA. Przedłużenie od razu. Szósty to jest czwartek, 6 lutego w czwartek, to jest trader, dlatego o to chodzi. O, Jazz też handlują Walkerem Kesslerem. To jest ciekawe.
To jest bardzo ciekawe, bo są te sorsy, że nowojorscy Knicks by się po niego chcieli wychylić.
I są sorsy, że są już dawane dwa drugorundowe piki do Jazz. A nie wiadomo, kto daje.
To już wąsa Kesslera, dwa drugorundowe piki. Nie są chyba jakieś.
Na rookie kontrakcie? Zależy jakie, nie?
Ale gracza,
bardzo
którego...
zależy jakie, bo jak piku stop ten chyba bym nie dał za niego. Nie, na pewno bym nie dał piku stop ten, ale to wiesz, nie. Dwa piki pod koniec i jeden pik pod koniec, no, ciężko
ale,
powiedzieć.
Ale zastrzeżony w dziesiątce?
No.
Dałbyś?
Nie wiem, czy bym dał nawet. Nie wiem, czy bym dał. Walker Kessler. Walker Kessler na wysoką wodę został, wiesz, szybko. On, przypomnijmy, że on grał rok temu, to jest w ogóle zabawne, on grał rok temu w reprezentacji, ja wiem, że ta reprezentacja amerykańska to nic wielkiego, na końcu się nie okazało, ale grał w reprezentacji Stanów Zjednoczonych, żeby zaczynać za rok mecz Ligi Letniej.
No,
no tak.
Tak.
Bardzo, Bardzo dziwne. Zaczynał pierwszy mecz ligi letniej Walker Kessler w piątce. Ja mówię, okej, dobrze, tutaj. Więc ta kariera, on z ławki wchodził w poprzednim sezonie Jazz. On stracił miejsce w piątce.
Tak, to prawda.
W pewnym momencie. Tutaj. Jak oglądałem na tle Zaka i... To jest Zak Idi czy Zak Idej? Usłyszałem Idej. Jestem skonfundowany. Dobra, będę wierzył tobie, że jest Idi. Na tle Zaka Idi nie rozpoznałem go. Tak duży jest Zak Idi. Ja myślałem, że to Walker Kessler jest długi. A to był Zak Idi. Dwa drugorundowe piki ponoć chodzą za niego. Nie wiadomo, kto chce to dać. Może Pelicans właśnie. Ale tu bardziej by się przydał Brook Lopez. Może Brook Lopez trafi do Pelicans. Ale co Pelicans?
Ale to też ciężka umowa jest.
No jest ostatni rok kontraktu. 22 miliony do dolarów.
Ale to jest tak, wziąć Ingrama za to? Wow. Takie coś? Nie da się tego zrobić.
Nie, bo czterech ludzi nie zmieścisz, tak. Lillard, Antetokounmpo, Middleton, tam coś nie przejdzie.
Chyba, że dajesz Middletona.
Ale nie potrzebujesz, musiałbyś go chyba puścić do trzeciej do drużyny. Middletona. Musiałbyś znaleźć trzecią drużynę.
Middleton to też już przestał być gorący ziemniaczek.
Tu akurat chcesz uwolnić minuty raczej, nie? Dla Murphy'ego, Jonesa, Murray'a, tego wszystkiego. Ciekawy. Markkanen jest ciekawym graczem. Ja wiem, że to się na końcu wydaje, że wiesz, że tak jak powiedziałeś...
Ale ten sezon ostatni nie był aż tak dobry jak ten poprzedni.
I chyba dlatego znalazł się na rynku, że nie zrobił tego progresu kolejnego, żeby znalazł się w tym All-NBA. Tak jak miał się znaleźć w poprzednim sezonie, się nie znalazł. To powinien, moim zdaniem. Więc może dlatego Ainge, wiesz, no też wiesz, to jest inny timeline. On ma 27 lat, 28 lat już, nie? Jazz nie mają żadnego innego gracza w tym timeline'ie. Wszystko to szukają, w zasadzie zaczynają Jazz, no.
Zaczynają. No to wiesz, no, ciągle jest Clarkson, ciągle jest ta banda. Ale wiesz, to możesz powiedzieć tak, ma 27 lat, nie zrobił progresu, chyba fizycznie jest w prime i do tego jest duży i biały. No to czego możesz oczekiwać? No chcesz mu dać 200 baniek?
Tak, dlaczego nie? W prime? Tak. Lauriemu Markkanenowi 28, 32 lata? No tak. No a nie chcesz dać mu maksymalnego kontraktu?
No zastanawiasz się.
Ja nie wiem, Kate Cunningham właśnie dostał 250 milionów dolarów. Ja myślę, że Markkanen będzie lepszy przez kolejne 4 lata niż Kate Cunningham i wielu ludzi, którzy zostaną, niż Franz Wagner, niż wielu ludzi. No. Może nawet niż Bankero, nie wiem. Ja liczę na Bankero, więc zobaczymy. Więc ktoś musiałby w to wejść, ale masz gracza w prime, może Spurs?
Może
Spurs?
Ale co musiałby się oddać? Masz tam, poczekaj, co masz w Spurs, co możesz oddać?
Może Spurs. No ja... Ale też z drugiej strony, Lauri i Wiktor, wiem, że chyba są zbyt podobnymi graczami na końcu. Chyba by się gryźli ze sobą. Byłoby to efektowne miejscami.
Gobert gryzie się z Wembaniamą?
No tu nie, bo masz centra, wiesz, rim protektora, nie? Wemby gra na czwórce. Tu masz Lauriego, który lubi wychodzić po zasłonach nawet, tak grać, jak shooting guard praktycznie prawie, no. Więc to też było Lauri Markkanen. Dallas? To było piękne, jakby Lauri wylądował w Dallas z Luką. No, Dirk Nowicki. Dirk Nowiński. Cyk. Pistons? Pistons chcą szybko zrobić krok do przodu.
Good luck.
No,
z tym
mają,
składem good luck.
Ale mają, no właśnie, więc mówię, Pistons mają pieniądze. Mają piki. Może tu powinniśmy patrzeć. No, myślę, że może tu powinniśmy patrzeć, bo Pistons zobaczyli, co... Pistons musieli być zdziwieni, że tak im ten sezon wyszedł. W sensie wiedzieli, że będą źli, ale ile? 14 meczów wygrali. I teraz patrzą na to, co Houston rok temu zrobiło, dodając Dillona Brooksa i Freda Van Fleeta i walczyło o play-in praktycznie do przedostatniego tygodnia sezonu. Nie? Na zachodzie. No? Może to będą Pistons. Ja myślę, że usłyszymy zaraz o tym, że Lauri będzie dyskutowany, bo Pistons mają cap space'u jeszcze bardzo dużo. Po zdjęciu Paula Reeda mają 31.
30
milionów. No, więc są w stanie jakoś to dobrze nawet by przeprowadzić. Tutaj. Mają swoje piki, nic nie wydali. Te piki musiałyby być odpowiednio zastrzeżone. To musiałaby być skomplikowana wymiana. To jest też nowy GM, Trajan Langdon. No ale to Pistons mi pasują na taki zespół, który mógłby chcieć coś takiego zrobić, bo właściciel ma już dosyć tego, co się dzieje.
Już też myślę, że Lauri zaciska swoje małe, białe piąstki, żeby to się nie wydarzyło.
To ja wiem. Myślisz?
Chciałbyś żyć w Detroit?
Ale jesteś Finem. Ja nie jestem Finem. Skąd mam wiedzieć? Nie wiem.
Może. No nie, ale jako człowiek. No, jesteśmy tej samej. Ten sam genotyp. No
nie wiem, nie wiem.
Ludzki.
No dobrze.
Ja bym chyba nie chciał.
No dobrze, ale no, wolałbym miałbyś rolę. No dobrze, ale jeśli Utah
przynajmniej nie podaj.
Dobrze. Czy myślisz, że Lauri Markkanen by zawetował trade do Pistons? Czy to się wpisuje w bycie Finem?
Mógł, to tak, tylko nie do Pistons.
Jak zareagowaliby sąsiedzi jego z miejscowości lokalnych w Finlandii? Co ty robisz? Czemu się wygłupiasz?
Zaczęliby strzelać.
Ale to, poczekaj, się tak zatrzymałem na tym Detroit, może jakiś inny klub. Zobaczymy. Mój drogi, co myślimy o Zaku?
Dobrze, ale powiem, czy możliwy jest czy nadal uważasz, że możliwy jest ten rzut do Golden State? Za Wigginsa, być może Kuminga trzeba położyć.
Piki musisz kłaść tutaj.
Kłaść piki. No.
Atrakcyjną rzeczą jest teraz wyjmowanie pików z Warriors, bo to się kiedyś skończy. Idzie w tą stronę. Już są duże zarzuty do Joe Lacoba w lokalnej prasie. Nie wszyscy są już tak wyrozumiali, patrząc na to, co się dzieje. Ja bym chciał piki od Warriors tylko, a wiesz jak Warriors, no co, te piki też będą pewnie, też trzeba by się było bawić w zastrzeżenia. Ja nie wiem, czy gdybym był Warriors, chciałbym iść all in teraz. To jest trudna sytuacja Golden State.
Wiesz, tak, bo szkoda ci tych ostatnich 2 lat Kerego, no musisz coś zrobić. No tak będziesz takim medikorem.
Jak dobry jest jeszcze Stephen Curry? Nie jest już top 5 graczem NBA, nie? Nie jest już. Wyskoczył nam z tej piątki. Nie mówimy już o nim. Już od 2 lat się tam nie pojawia. Już 34 lata.
Nawet nadal. Nie?
36 lat, przepraszam, mój drogi. Stephen Curry ma już 36 lat. No. W poprzednim sezonie zawiał 45% z gry, po trafieniu 49%. W poprzednim rzucał 26 punktów na mecz. Ja wiem.
36.
36 lat już ma Steph. No. Steph wygląda świetnie z 4 w reprezentacji USA.
Dobrze, nie zrozumiałem tego, dlaczego
tak uważasz. Dobrze to wygląda, nie wiem. Patrzysz na cyfrę, na koszulkę, na gracza, na pozycję. 4, okej. Okay. Zawsze jak te składy europejskie się zaczynały, nie? Od 4 do 15, to 4 to były często rozgrywające. To w dawnych czasach, nie? Jak się nie grało jeszcze 1, 2, 3, tak okay. Było kiedyś, nie? 4 do 15 graliśmy. No, pasuje.
Dobrze. Zach Edey, z tak zwanych jest ten, nie wiem czy wiesz, że ci, którzy tak, znaczy nie wiem, czy oni, to są ci, którzy propsują, czy ci, którzy disują, czy to jest idiot? Taka grupa też się stworzyła.
Idiots od idei, tak?
No tak, no tak, to bardziej tak fonetycznie, no, idiots.
No.
Więc are you an idiot?
Idiot? Czyli ci, którzy hejtują Zaka Edey, sami mają 1,60 m, nigdy nie grali w koszykówkę i są za tym, żeby NBA była złożona z graczy, którzy mają 170 i jak ktoś ma 224, to nie.
I obniżyć kosze.
Karakany tak zwane, dziennikarskie. W sensie ludzie, którzy nigdy nie dotknęli ręką obręczy. Piszą, tak? Nie pasuje im wysoki gracz. I nie pasuje im... Znaczy, ty jesteś idiot.
Jestem idiot.
No. Jesteś idiot.
Może być, ale ja nie
jesteś idiot, czy nie jesteś idiot?
Nigdy nie hejtowałem...
To nie jesteś idiot.
Uważam, że to taka, taka pozytywna historia chyba.
To jest numer 9 średniego draftu. Co to znaczy? To jest 224 centymetry wzrostu. Gość właśnie zrobił coś, co nie wiem, kto w NBA jeszcze byłby w stanie zrobić.
Nie pamiętam czegoś takiego.
Kto byłby w stanie coś takiego zrobić? Bo jak zauważyłeś, musisz mieć silne łokcie, tak? Ale musisz mieć też długie ręce. Te łokcie muszą być daleko, żeby się tak wziąć przez kolegów.
Musisz wyjść przed tym. Ponad barki.
Znam tę sytuację, bo dotykałem ręką obręczy. Ale żeby móc się tak dwóch ludzi dwóch ludzi wziąć, to raz, że musisz mieć siłę, dwa, musi być ta długość ramion, żeby się tak wsunąć przed nich i nie przekroczyć linii wolnej. No to mówię, zrobił rzecz, którą mało kto może zrobić na ziemi. Nie wiem, czy ktoś może zrobić w NBA. No? Istnieje jedno miejsce, gdzie możesz Zaka Ili wstawić na parkiet koszykarski, jak jest dokładnie taka sytuacja. To już wiadomo, no, że możesz go wstawić do NBA.
W tej grze post jest taki, bym powiedział, strasznie przeszły. No.
A i skuteczny nie, jest, nie?
Nieskuteczny, no. Skuteczny,
bardzo dobrze. Ma takie dziwne...
Nie jest tak wolny, jakby się mogło wydawać.
I on ma dominujące wejście w ten rzut półhakiem. Chciałbym zwrócić uwagę, wielu ludzi rzuca półhak. Teraz mało widać już tych półhaków, ale jak schodzi do środka z bloku, do środka, żeby rzucić półhakiem na prawą rękę, ma też lewą niezłą, to on nie rzuca bokiem do kosza, zwróć uwagę. On się obraca prosto do kosza. On dostawia tą drugą do tej pivotowej nogi lewej, dostawia prawą i jest wyprostowany nad tobą. To jest dosyć takie raz dominujące, dwa pewnie się czuje. To może być jeden i dwa, trzy to jest technicznie lepsze niż rzut, gdy jesteś ustawiony bokiem. Jest ustawiony przodem. Spokojnie ustawiasz się przodem. Niewielu ludzi może to kontestować. Jest jeszcze całkiem mobilny jak na ten wiek. Znaczy w tym wieku jest mobilny, pewnie będzie mniej mobilny za 5 lat już, nie? Ale ma 22 lata. Tam jest jeszcze, ja patrzę na niego w ogóle, on mi się z jakimś wielkim, z Bobasem kojarzy też. Wielki, trochę, tak gra, chłop. Biega, jest ruchliwy. Ja
wygląda trochę jak taki mumin trochę, wiesz? No tak, wiesz, no nie jest to najbardziej krocząca inteligencja, w jaką w życiu widziałeś. No.
On jest ponoć, ja widziałem jego wypowiedzi, on jest śmiesznym gościem, ma dystans do siebie i jest bystry, tak jak Yao Ming był, więc nie do końca wiem, o czym mówisz.
No nie, ale z wyglądu jakbyś...
Are you an idiot? Czy mam ci podstawić jakiś mały kosz, żebyś sobie do niego podotykał?
Intelektualista.
Tak? Aha, dobrze. Proszę.
Mhm. No nie wygląda jak członek męzy.
Czyli rozumiem, że didisujesz ludzi za to, że nie wyglądają ci na
ludzi... Nie, ale jak ludzi... patrzysz na człowieka, no to tak siłą rzeczy...
Okej, okay, dobrze.
Wiesz, no, proszę. Okej, okay, dobrze. No nie robi wrażenia...
intelektualnego na tobie, tak?
Najostrzejszego noża w szufladzie.
Masz na myśli, ale co dokładnie masz na myśli? Nie do końca rozumiem, że jest kim, bo tak nie do końca powiedziałeś, jak o nim myślisz.
No nie, no że wiesz, że czy potrafi połączyć dwie kropki, no nie wygląda na takiego gościa.
Ja nie chcę się rozmawiać w taki sposób o koszkarzach.
A o ludziach?
Rozmawiamy o koszkarzach, no. Mój drogi. Nie,
nadal rozmawiamy o tym samym genotypie, o ludziach.
Ty się tak przyczepiłeś do tego genotypu. W ostatnim podcaście cały czas wskazywałeś tylko, że ktoś jest czarny, ktoś jest biały i tyle, więc nagle mówimy o tym samym genotypie?
Tak.
Okej.
Okay. Nie chcesz grać w Detroit.
No, ja myślę, że on będzie grał. Bo kto ma grać dla Memphis?
No, ale zobacz, że tak patrząc szerzej, to oni w ogóle wygląda na to, że mają w tym roku dużego nosa do tego draftu. Bo mają i dzisiaj tego bohatera Jalena Wellsa.
No ktoś mi mówił, ostatnio mówiłem, że to Steel może być. No. On jest dzieckiem tak. Też, nie? 9 na 23.
I masz tego Kama Spencera z UConn.
Widziałem tego Kama Spencera i nie mogłem uwierzyć, że taki atleta biega po boisku. Ale miał 8 asy z 19 punktów, 6 zbiórek, biegał, rzucał za 3, rzut bardzo długo trwał, Kama Spencera. On jest 58 do Uber Draftu, nie? On jest tym Mr. Irrelevant. On raczej nie będzie grał. Raczej nie, to się nie wydarzy, jeśli Memphis, wiesz, Memphis to będzie grało 50 zwycięstw.
Może być bohaterem G-League.
Ten Wells też chyba nie będzie grał, bo tam jest jeszcze Zaire Williams, który w końcu musi się kiedyś wydarzyć. Pewnie będzie łatwiej, gdy Ja wróci. Ja został dopuszczony do, w ogóle witamy w nowym świecie, Ja został dopuszczony do pełnych treningów po operacji barku. Ma 3 miesiące, żeby się przygotować. Teraz będziesz przez 3 miesiące słyszał dohajpowywanie Ja Moranta zewsząd. Już widziałem posty na Reddicie, że Ja Morant skończy w top 5 MVP, że to będzie jego sezon itd. itp. No, zobaczymy. Będzie taki ruch, tak jak z Wiktorem Wembanyamą już jest ten ruch, że Wiktor będzie kandydatem do MVP w przyszłym sezonie. To już wiesz. Będziemy, czujesz, w to lato szli w tym kierunku. No Ja brakowało przez 1,5 roku praktycznie. On zagrał 9 meczów w poprzednim sezonie tylko. W poprzednim, a w poprzednim wcześniej ile zagrał? Też niedużo. nie, przez te wykluczenia, przez te zawieszenia, też tam była jakaś kontuzja. No, ciekawe.
Nadal wierzysz w Ja?
W Ja? Wierzyć? Ja już jestem chyba w trochę innym położeniu niż Ja. Ja w Ja wierzyłem w tak, wiesz, jak on jeszcze nie był All-NBA graczem, to tam mówiłem.
Czyli teraz... Podobnie jak chyba trajektoria twoja z Russellem Westbrookiem, prawda?
Tak, ale teraz jestem podekscytowany, że wiesz, że będzie grał w koszykówkę, bo jego brakowało mi w poprzednim sezonie, rozmawialiśmy o tym. Zresztą ludzie też widziałem w komentarzach, zauważali to, że brakuje w pewnym momencie, playoffów, gdy Luka grał kontuzjowany, brakowało takich ludzi, którzy są, wiesz, coś dodatkowego wymyślić, jakiś zwód zrobić, wiesz, coś przechytrzyć kogoś, taki, wiesz.
Derrick Jones Jr. to jednak było za mało.
Tak? Jason Tatum ludziom nie wystarczał na przykład, nie? Tak. Tego typu. No. Więc tacy gracze z iskrą atakujący obręcz, tego brakowało. Pamiętasz, kiedyś było takie narzekanie, że tylko rzuty za trzy do półdychy i cyk, i pyk, i przydałoby się.
Czekamy na VJ Edgecomba.
To jest ciekawe, co się z VJ Edgecombem stanie w NBA. Ale dobrze, zostawmy to.
Wiesz co, myślę, że powinien być top 7 draftu.
Powinien być. Ale to tak? To tak? Jak dobry ten draft jest? Ty mówisz, że dobry. Copper Flag tutaj urósł w oczach, nie? Wielu. Ale samymi zdaniami, samymi zdaniami, które zostały powiedziane o nim. Ja nie widziałem dużo. Ten mecz się bardzo trudno ogląda, coś takiego jak sparring reprezentacji USA, nie? Z tej kamery.
Jak oni są wszyscy w kurtkach, masz wrażenie, że biegają.
W różnych koszulkach. Takich nie... Nie odróżniających się wcale tak bardzo. Tak, jeszcze nie wiesz, kto z kim. Tak ten.
No nie, ale jego akurat widać, no, na boisku. On przed nim jest bardzo ciekawy sezon, bo nie wydaje się, żeby on w świetle tego, o czym ja mówiłem już nie tak dawno, że w Duke jest naprawdę straszna grupa talentu, że on tam będzie jakimś bardzo dominującym graczem na więcej niż, nie wiem, no, na 16 punktów w średnim. Tam jest niestety taka klasa, która może paradoksalnie obniżać jego... Będziesz patrzył na jego linijkę i mówił, o, tak...
No tak, to... ale no widzisz, no ale to jest tak, jak widzisz, ja oglądam mecz Boronego Jamesa i oglądam, skautuję go niemalże jako scout w obronie, nie? Więc czy mamy patrzeć na linijki, czy mamy patrzeć i myśleć o tym, że ci ludzie, którzy się tym zajmują, to są ludzie profesjonalni i będą patrzeć przez to, że ma dużo talentów wokół, więc...
Nie, ja rozumiem, tylko że jak będziemy, ponieważ co zasady, no, ludzie nie oglądają NCAA i będą patrzyli na...
Ale ci ludzie nie wybierają w drafcie koszykarzy, więc ja wiem, mówimy, ale, o social media i o hype'ie, mój drogi.
No, tak. No, my też nie wybieramy, no więc no będzie, tak, będzie takie poczucie, czy on jest naprawdę taki dobry.
O, poczucie, dobry, no, poczucie, no, to wiesz, to jest jak, poczucie, wiesz, no. Poczucie nasze, co się dzieje w Izraelu, poczucie nasze. Wiesz, to jest nasze poczucie, nie znamy szczegółów.
Nie, no wiesz, pewnie mamy trudność, żeby poczuć, co się dzieje na drugiej ulicy, no, obok ciebie. To się zgadzam, tak.
No, a kto będzie grał jeszcze w Duke? Ktoś dobry z nim?
Tam jest cała taka grupa graczy.
Stefan Kassel grał ostatniej nocy, ale z Chinami. Nie wiem, co o tym myśleć, ale już nie trafił trójki, więc jest już 2/10, więc już spadł poniżej swojego...
No dobra, ale wiesz co, ale on naprawdę robi wrażenie, bo on jest duży, silny, skoczny, dynamiczny i dużo potrafi. No widać, że tam tak. Nawet jak oglądasz te jego highlighty, to masz wrażenie, że każdy z tych punktów, które zdobył w inny sposób. To nie jest jakby, że on staje w rogu i wali z rogu, albo że to jest... Tam jest niezły potencjał rzeczywiście. Jak CP3 na niego usiądzie i go tak mądrze zamanedżuje i nie ukradnie mu minut, tak niestety obawiam się, będzie finał i go tak, wiesz, przetresuje, to wydaje mi się, że tam jest dobry gracz. No.
Czyli skończyliśmy już z projektem Jeremy Sochan do pozycji rozgrywającego?
Tak, chyba tak.
Dillon Jones, oglądałem go dzisiaj. Dillon Jones, dzisiaj go oglądałem, był 3/3, 7/8 z gry, 21 punktów, w blowoutie Utah na Filadelfii, Oklahoma na Utah, to był back-to-back i to jest człowiek, za którego Sam Presti wydał 5 drugorundowych pików, żeby go zdjąć tylko z 26 miejsca, to nie było, wiesz, wydałem 5 drugorundowych, nie wiem, za 7, na, nie, 5 drugorundowych, za 26. miejsce. Mieliśmy taki trade kiedyś, 2-3 lata temu, ktoś został, kto to był? Kevin Porter? Czy kto? Ktoś wydał, tak, Kevin Porter? Cztery drugorundowe piki, żeby wybrać kogoś z 31 numerem? Też coś takiego było. A tu było 5 za 26 miejsce i ten Dillon Jones jest zbudowany tak, jak ja czytałem o nim, że on jest zbudowany, wiesz, jak taki tur, jak Lu Dort. I on jest fizolem faktycznie. To jest wielki gość. To jest duży, obszerny guard. Jeszcze większy niż ten Isaiah Collier, który też grał w tym meczu dla Jazz. I teraz jak tak popatrzysz na tą masę i tą siłę i muskulaturę, nawet Alex Caruso w tej spoconej opasce, taki tytaniczny Alex, Isaiah Hartenstein ze swoim bicem, teraz masz do tego Dillona Jonesa, on pewnie nie będzie grał, ale może okaże się, że będzie grał, może wiesz, może się gdzieś przebije do rotacji, kto wie. To patrzysz na Lu Dorta, Oklahoma, wiesz, wygląda jak kontender teraz.
Główny faworyt do finału na zachodzie?
Chyba nie, tak. Myślę, że Dallas się wzmocniło i ma to doświadczenie. Zresztą wygrało. Wygrało? Czy Dallas wygrało z Oklahoma? Wygrało tak. Dallas z Oklahoma. Tak. No, więc to dosyć gładko, więc myślę, że to jest ta górka. Mieliśmy konferencję powitalną Klaya Thompsona. Nic jakiegoś, żadnych szokujących jakichś zdań. Nie, bo w ogóle wczoraj mieliśmy masę konferencji powitalnych. Odbyła się konferencja powitalna Michaela Bridgesa w Knicks. I to była pierwsza konferencja powitalna Knicks od czasu, gdy witali 3 lata przed
Carmela Antonego.
Przed 3 laty. Tak, Carmelo. Nie wiem, Aleka Berksa? Chyba mi mignął Alek Berks. Czy Alek Berks był witany? W każdym razie. No ale nic z tych konferencji szokującego, nie wiem, jakichś wielkich, krzykliwych zdań nie było. DeJounte Murray miał swoją. Zion Williamson siedział w pierwszym rzędzie. DeJounte Murray jest...
Jadł?
Wygrywający. To jest człowiek tworzy do drużyny. Zion jest już w pierwszym rzędzie nagle na konferencji DeJounte. DeJounte już powiedział, że będzie go popychał do przodu, że będzie do tyłu. Że będzie, wiesz, próbował go zmotywować, mobilizować na każdym kroku. Nie? To jest lider. Dobry. Ciekawe. Jeszcze wracamy się do Pelicans. Dobrze. Daniel Theis, to z tych nowych rzeczy ostatnie 2 dni. Jesteśmy w off-season w ogóle głębokim teraz. Jeszcze ta liga letnia w Las Vegas się nie rozpoczęła. Ona się w piątek rozpocznie. O 22 jest pierwszy mecz. Luke Travers, nie wiem czy będzie grał. Pamiętasz Luka Traversa? Australijski Larry Bird, on gra w Cleveland. 2 ligi letnie grał. Ta pierwsza była świetna, druga mniej. Liczy na kontrakt. Zobaczymy. Więc te ligi jeszcze w Charlotte jest 3-0. Nie zadebiutował w Charlotte jeszcze ten Sidziane, Sidziane na razie. Jeszcze nie dotarłem do nazwiska. Jest kontuzjowany.
Ale jakie mecze McGowensa?
McGowens, tak. Akurat zwolniliśmy McGowensa i on ma teraz bardzo dobre mecze. Dalini był 26 razy już. Bryce McGowens, wow. Tidziane Salaun. Rodzice Tidziane Salauna. Obojga rodziców to koszykarze. Siostra gra w reprezentacji Francji. Brzmi bardzo optymistycznie. Jestem bardzo bliski zajarania się Charlotte w tym momencie. Jesteśmy 3-0 w lidze letniej. To się zaczyna. Małych kroków. Co jeszcze? Z ligi letniej.
Ale ten Salaun nie grał, prawda?
Nie gra. On ma, wiesz co, ja przeczytałem, że on ma laceration na kolanie.
Laceration. Sieci w nogi.
W ochraniaczach w siatkówkę nie grał i sobie kolano rozkrwawił. Ma grać w Las Vegas. Bryce Sensabaugh.
Fenomenalny, nie wiem czy widziałeś tego fenomenalnego Buje.
Jamari Buje?
Tak.
No jest Jamari Buje, ale on już gra trochę, grał w Miami, się nie udał Miami.
No, a tu dzisiaj fenomenalny, szybki. Zawsze podziwiam mężczyzn z takim, wiesz, łysieniem plackowatym.
No, on taki jest specyficzny, ma głowę afrykańską trochę też, nie? Taką dużą rondo trochę, taki, nie? To jest on.
No taki jest ten. Powiedziałbyś, że handluje narkotykami tam w Detroit. Nie chciałbyś tam mieszkać, powtarzam ci.
Bryce Sensabaugh, jedno z najbardziej wrażliwych nazwisk w NBA. Nie wiem, czy nie najbardziej takie R&B, wiesz, rozkładasz się w lounge'u jakimś i teraz przed państwem Sensabaugh.
Ja bym nazywał się Sensabaugh. Przed państwem wystąpi.
Sensabaugh. Ja miał dobry mecz wreszcie, bo on miał chyba kłopoty z kontuzjami. To jest pierwszorundowy pick. Pamiętasz, Jazz mieli rok temu 3 pierwszorundowe piki. Tyler Hendricks, Taylor Hendricks, który rzucił taką dużą trójkę w tym pierwszym meczu, co Zach Edey potem doprowadzał do dogrywki, to on rzucił na remis. I ten Bryce Sensabaugh ma bardzo dobrą ligę letnią, trafia, rzuca, to jest obwodowy wing. Tutaj miał chyba 18 punktów do przerwy w tym meczu, nieudanym raczej dla Jazz. Też ciekawy gość, no. Utah.
Bobby Lofton.
Kenny Lofton jest szczuplejszy. Kenny Lofton daje z góry. Czy widziałeś 180 Kennego Loftona w kontrze? Ja uwierzyć nie mogłem. Kenny Lofton zrzucił kilogramy. Ciekawe, czy Kennemu Loftonowi rodzina mówi, że o, schudłeś. A on mówi ha, 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 ha. A w głowie myśli sobie, faktycznie zrzuciłem te 8 kilo, ledwo widać. Ale zrzuciłem. Ciekawe, czy tak jest. Kenny Lofton jest w Utah teraz. Tak. Był czy w Philly? W Utah. Był w Philly. Był w Memphis, był w Philly, jest w Utah. Dobra. Co tam jeszcze? OKC. Usmane Dieng miał dobry mecz. Chodzi tylko, tak. Usmane Dienga chodzi tylko, żeby on rzucał i trafiał za trzy. Tak. To jest to. Bo jest długi, się nauczy grać.
Bo to jest jego trzeci sezon teraz będzie, tak?
Tak, to jest ósmy numer draftu, nie? Wysoko został.
Tak, to wielki talent.
Mhm. Poczekaj, Usman Dieng jest, nie jest z zeszłego roku? To już 2 lata mamy Usmana Dienga?
Od tego rok?
Pora się, kurczę, spieszyć. Usman.
Drugi rok chyba. Trzeci rok będzie teraz. Nie wiem, może się mylę.
No, sprawdzę.
Młody Jamil Nelson Jr.
O właśnie, gdzie on jest?
Ja gra w lidze letniej.
Tak, już 2 lata Usman Dieng. Dla kogo gra Jamil Nelson Jr.?
Jamir Nelson Jr., poczekaj, gra dla Spurs.
Okej.
Okay. Ale nic jakiegoś.
Mamy dla tych trzech osób, które czekają na to, gdzie trafi, ja myślę, że ich jest zdecydowanie więcej, które czekają na to, gdzie trafi Kyle Lowry. Mamy doniesienia, że Phoenix jest zainteresowany. To byłaby świetna rzecz, Kyle Lowry, Phoenix. I Filadelfia też cały czas jeszcze liczy na to. To będzie chyba minimalny kontrakt już dla Kyla. Ile to jest? 37-8 lat?
To już nie da.
No, wiesz, ja bym mu dał non-taxpayer mid-level, ale w pierwszym roku, drugiego już bym chyba mu nie chciał dać, bo to już jest zdrowie. I Tyus Jones jeszcze nie ma cały czas kontraktu, jeszcze nie podpisał nowej umowy z Wizards.
Mm-hmm.
On też jest jeszcze cały czas na rynku. No dobrze, mój drogi, dzisiaj
dobrze, jest... Dzisiaj kończymy chyba California Classic. Ostatnie mecze tej ligi, Lakersi grają z Miami, więc Brony czy wyjdzie na mecz z Khalilem.
Nie widziałem żadnych informacji na temat Bronego, czy będzie grał.
Thunder grają z Grizzlies, Utah gra z Sixers i Warriors grają z Kings 2.
Dobrze, czyli California Classic wygrali już Charlotte Hornets. Bo podajesz przed chwilą Kalifornia i ligę w Utah. Dwie ligi podajesz, nie? No.
Tak.
Charlotte jest 3-0. To już jest koniec Charlotte.
Wygrało. Wszystko jest najlepsze.
Proszę. Bardzo dobrze. Trzeba zacząć. Pojechać do Kalifornii, zmłócić wszystkich czwartym składem. O to chodzi. Dzisiaj jest Anglia, Holandia wieczorem. Będzie ciężki wieczór. 32 stopni Celsjusza dzisiaj i jeszcze Anglia, Holandia na końcu. On może być smutny koniec dnia.
Ale, no może.
Ale Hiszpania pokazała. Dała nam przykład Hiszpania, jak zwyciężać mamy.
Jak zwyciężać mamy.
Pan Rodri, środkowy obrońca reprezentacji Hiszpanii, od lutego 2023 roku nie przegrał meczu, w którym nie gra Scott McTominay, Szkot z Manchesteru United. Rodri przegrał tylko 2 mecze. Raz z United w Pucharze Anglii na końcu poprzedniego sezonu. To już City było po sezonie, już nie było, to takie słabe, było niezmotywowane. I raz jak Hiszpania przegrała ze Szkocją w kwalifikacjach. A tak, poza tym to jest jakieś 70 meczów na bardzo wysokim poziomie i nie przegrał ani jednego, oprócz tych 2. I wczoraj Francja, papa. Jamal, Dani Olmo, to przyjęcie piłki, ojej. Kylian Mbappe, gdzie był? Zdjął maskę i gdzie był? Gdzie byłeś?
No nie rzucał. Znaczy fajnie jest to, że on się tak wie, że on jednak powiedział, że to jest jego wina, że on zawalił, że nie ten.
Pozawalił tam drugi mecz.
Ale powiedzmy sobie otwarcie.
Znaczy drugą połowę.
Ze złamanym nosem, z taką tą blizną na twarzy. Wiesz, oczywiście. To nie gra się łatwo. prawie dostał telefonu od tego gościa, który chciał zrobić z nim selfie. Więc wiesz, to się odbija na psychice.
No, bardziej moim zdaniem, jeśli mogę, odbiło się to, że Didier Deschamps pokłócił się z Antoine'em Griezmannem, czyli z drugim najlepszym graczem. Się pokłócili jakiś czas temu, gdy Griezmann nie został kapitanem, Mbappe został kapitanem. Po kim? Kto był kapitanem wcześniej? Hugo Lloris?
Patrick Vieira.
Po Patrick Vieira, tak. I wczoraj nie wystawił go w pierwszym składzie. Ja mówię, drugiego najlepszego gracza nie wystawiasz w pierwszym składzie, to gratuluję.
No,
więc.
No.
Zmiany, które były, on wszedł...
To nie jest, Deschamps nie jest trenerem malowanym.
Zmiany, których dokonał w drugiej połowie, kompletnie też nie wyszły.
Grało zwycięstwo.
Ale to Hiszpania kontrolowała mecz na końcu. A dobrze, zostawmy. Anglia, Holandia dzisiaj. Jezus. Jaka jest historia meczów Anglii z Holandią? Pamiętasz coś? Ja słabo. A, jeden mecz. Najlepszy mecz Anglików w historii. To jest mecz na Mistrzostwach Europy w 1996 roku. Uznawany za najlepszy, albo być może jeden z najlepszych, jak Anglicy 4-1 zmucili Holendrów w grupie. Był taki mecz. It's coming home, football's coming home. Moje, to jest ten mecz. Dobra.
Dobra, ale potem jest taka grupa Italia 90 chyba jest.
To tak? Wcześniej.
No wcześniej, że oni są w paczce, czekaj, Egipt. Po Egipcie.
Są w grupie razem, Holandia, tak? Anglia z Holandią. Tak,
Holandia, Anglia i Irlandia.
Anglicy wtedy...
Sensacyjny Egipt.
Anglicy odpadają wtedy w półfinale, mecz, który powinni wygrać, karnych, tak? A Holendrzy, pamiętny Rudi Feller z Frankiem Rijkaardem, ta sytuacja. I Andreas, nie, Bremer w finale, to jeszcze 2-1 było.
Nie, bo tam Kicz strzela tą taką bramkę ważną.
Oho, tam Feller strzela gola tam, nie? W tym meczu.
Nie, ale to jest tak,
jedna
tak,
ósma,
tak,
jedna tak. Czwarta.
Jedna czwarta.
Straszne łzy wtedy. Pierwszy raz jak się popłakałem. Na sporcie. Drugi raz, 92, półfinał z Danią. Zawsze jak Dania gra, to przypominają te 92 i ten półfinał. 5-4 w karnym, Van Basten jest strzał, wyszedłem z pokoju. Dzisiaj będę siedział w koszulce Van Bastena i oglądał ten mecz z Anglikami w ciszy z kolegą. Powiem mu, żeby się nie odzywał. Nie mówimy do siebie. Mój drogi, my musimy jeszcze 1318 rok zrobić.
17.
Proszę.
Tak, 1718. Mamy sytuację następującą. Po pierwsze, Łokietek, który jest absolutnie w swoim prime, bo właściwie wszystkich wykosił, wszyscy chcą być z nim i on chce być nad wszystkimi, wysyła taką trójkę w postaci arcybiskupa gminnego Bożysława, żeby ten starał się o audiencję w Awinionie u papieża, żeby ten zgodził się na koronację Władysława Łokietka na króla Polski. Podobno czeka na tę audiencję nadal. Druga rzecz w 1317 roku, no to tam Brandenburczycy nadal się szarpią w takim najeździe o Wielkopolskie i od rodu Miałków Jeleni, tak się nazywa ród Miałkowi Jeleni, pozyskują trzy nadgraniczne grody z Bąszyń, Babi Most i Trzciel.
Babi Most. Jest coś takiego.
Kobiety tam były. Na Babi Moście.
Skaczą nago, jak takie rusałki, ten? Z mostu do wody?
Być może.
Babi Most, Wielkopolska. Faktycznie.
No zobaczyć.
Bomst, w skrócie. No dobrze, mój drogi. Będziemy w piątek, zapowiemy trochę, myślę, ligę letnią w Las Vegas, kto gra, kto nie gra. Popatrzymy na mecze, zobaczymy, czy zagra Brony dzisiaj. No i tyle, myślę, będzie z nas tutaj. W ogóle dużo naszych słuchaczy, tak patrzę, jest na wakacjach, więc jeśli wpadli na chwilę nas posłuchać, to miłego wypoczynku.
Tak,
i co robicie na wakacjach, że w 59 minucie nas słuchacie? Ty, mój drogi, będziesz wyjeżdżał też gdzieś?
Tak.
Kiedy?
Tak, właśnie już w piątek już wylatuję.
Piątek już lecisz, czyli w piątek będziesz już w trasie? Czy w piątek?
Tak.
A, widzisz, na ile?
Na tydzień.
Dobrze, no to dobrze.
Ale może będziemy się słyszeć.
Ale będziesz na igrzyska. Czy ktoś będzie na tej stronie na igrzyska, bo Adama żona wymyśliła, że będą mieli urlop od 1 sierpnia, więc mam nadzieję, że będziesz na igrzyska, bo inaczej będę sam.
Będę.
Będzie bardzo
smutno. Ale będę.
To dobrze. Bądź ze mną. Zostań ze mną.
Zostań. Z południowym Sudanem, bo obejrzymy razem.
Zostań ze mną. Bądźmy razem.
Bo kadra amerykańska gra tak na pewno z Sudanem, Niemcami i chyba z Kanadą zaczynają.
Mówisz o sparingach?
Tak, tak, tak.
Dzisiaj
tak.
Zaczynają z Kanadą, 4:30.
O, widzisz.
Nad ranem. Nie wiem, gdzie to jest. Gdzieś będzie. Pewnie highlighty rano też.
Myślę, że nie będzie tego na courtside, chyba tego nie będzie.
Chyba nie. Dobrze, mój drogi, to co? Fa-zero.
2-0.
2-0. Hakpo i Charlie Simmons. I tu żegnamy Anglików. Dobrze, mój drogi, papa. Do usłyszenia.
Cześć. Hej.